Po pierwsze, celem Prawa i Sprawiedliwości jest to, aby w Brukseli powstał duży klub parlamentarny, który będzie dbał o to, aby Europa rozwijała się w kierunku Europy ojczyzn, a nie w kierunku jednego sztucznego tworu nowego państwa, które planują parlamentarzyści z klubów, w których przebywają nasi koledzy z SLD, Platformy czy PSL-u. My nie zgadzamy się na taki rozwój Unii Europejskiej, stąd jesteśmy umówieni już z konserwatystami brytyjskimi, z partią ODS, pana prezydenta Czech Vaclava Klausa, na stworzenie dużego, silnego klubu parlamentarnego, który będzie stał na straży takiego rozwoju Europy, która będzie dbała o równe prawa wszystkich, aby polscy rolnicy, polscy pracodawcy, polscy pracownicy mieli te same prawa, co ich koledzy we Francji, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Dzisiaj tak niestety nie jest. My chcemy przywrócenia tej równości. Chcemy, aby Unia Europejska jeszcze bardziej zacieśniała swoją współpracę w zakresie obrotu gospodarczego, w zakresie ekologii, bezpieczeństwa energetycznego, ale aby szanowała tożsamość i tradycje każdego z narodów. Nie godzimy się bowiem, aby one były poddawane jakimś eksperymentom ideologicznym, który niektórzy chcieliby nam narzucać. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie natomiast to jest już realizacja konkretnych spraw związanych z budżetem Unii Europejskiej, z tym, aby środki europejskie wynegocjowane przez polski rząd były łatwiej dostępne i lepiej wykorzystywane też dla naszych regionów, między innymi właśnie dla Małopolski, bo to też i zadanie stąd parlamentarzystów. I wreszcie ja jako europarlamentarzysta, jeśli nim zostanę, będę chciał w ogromnej mierze koncentrować się na sprawach bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, które w dużej mierze są już tam w tej chwili kreowane. To jako minister sprawiedliwości współpracowałem z agendami Unii Europejskiej i tworzyliśmy wspólnie prawo, które bezpośrednio ma przełożenie na sytuację polskich obywateli, również tutaj w kraju, związane z bezpieczeństwem, związane ze sprawnością polskich sądów. Temu zamierzam się w dużej mierze poświęcić. Nie zapominając jednak, że jako poseł do Europarlamentu będę chciał być bardzo często tutaj w regionie, otworzyć biura europarlamentarzysty i służyć przede wszystkim pomocą prawną ludziom, którzy tej pomocy potrzebują.
Panie ministrze, mniej więcej wychodzi na to, że jedna dyrektywa lub inny akt prawny dziennie powstaje w Parlamencie Europejskim. W tej chwili w ostatnich latach ich przybywa bardziej niż w latach poprzednich. 70% prawa stanowione jest w Unii Europejskiej, a z drugiej strony eurodeputowani nie mają mocy ustawodawczej, mogą tylko wzywać Komisję Europejską do zajęcia się tym czy tamtym. Czy wobec tego nie jest tak, że tak naprawdę eurodeputowany w Parlamencie Europejskim nie ma nic do powiedzenia i do walczenia o jakiekolwiek interesy, skoro może tylko przyjąć lub odrzucić to, co niedemokratycznie wybrana Komisja Europejska na przykład przedłoży?
Przede wszystkim eurodeputowany działa w ramach klubu. Eurodeputowany, który ma już realny wpływ i jego władzę na działanie agent Unii Europejskiej. I w związku z tym jest tak ważne, aby głosy nasze nie zostały gdzieś tam, nie rozeszły się na pomniejsze ugrupowania, tylko zostały właśnie przekazane na rzecz tych, czy tego ugrupowania, w tym przypadku myślę o Prawie i Sprawiedliwości, które ma szansę stworzyć silny i wpływający na prawodawstwo Unii Europejskiej klub parlamentarny. Z takimi klubami parlamentarnymi, z ich władzami, władze Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i innych agent muszą się liczyć. To jest po pierwsze. Po drugie, obowiązkiem europarlamentarzystów jest ścisła współpraca z polskim rządem. Dlatego jest bardzo ważne, aby mobilizować też polski rząd, bo to jest prawo europarlamentarzysty, do aktywnego działania na rzecz określonych zmian w prawie, który przygotowuje Komisja Europejska i rząd tutaj ma realne instrumenty, oraz ewentualnie mobilizować do stawiania oporu pewnym niedobrym dla nas rozwiązaniom. I to może być wszystko wykonywane. Jest to w gestii europarlamentarzystów. Tak jak polski poseł może mobilizować rząd, składając interpelacje i pytania poselskie i czasami przynosi to efekty, o czym niejednokrotnie się przekonałem, tak samo europarlamentarzysta może kierować do polskiego rządu tego rodzaju wystąpienia, wpływając na jego działania, nie mówiąc już o działaniach zakulisowych, które też są sferą kompetencji i skuteczności poszczególnych parlamentarzystów.
Jakby pan skomentował sytuację, w której nagle w reklamowanie ugrupowania Libertas angażuje się pani Lis, robiąc wielki szum medialny wokół tego, że nie chciała przeprowadzić wywiadu z Ganleyem w piątkowym dzienniku pierwszych 6 stron poświęconych jest Wałęsie i Libertas. Na temat Libertas agresywnie nawet wypowiada się, reklamując to ugrupowanie, poseł Palikot. Czy nie jest tak, że być może te wszystkie działania są obliczone właśnie na odebranie prawicowych, patriotycznie usposobionych wyborców PiS-owi?
Bardzo możliwe, że to jest taki cel i może to być taki propagandowy zamiar, aby nadać rozmachu i siły Libertasowi, który skazany jest generalnie na niepowodzenie, ale może skutecznie odebrać jakąś część głosów na przykład Prawu i Sprawiedliwości. Byłoby to bardzo niedobre i ze stratą dla polskiej siły w Europarlamencie.
Panie ministrze, nie czuje pan dyskomfortu wobec tego faktu, że miał być pan podobno takim złym ministrem sprawiedliwości z siekierką, tymczasem niedawno akurat to minister Czuma został przez sędziów wygwizdany, a nie pan?
Wie pan, ja nie cieszę się spotknięć moich następców, raczej martwi mnie ich inercja i bierność, brak konkretnych działań, bo polski wymiar sprawiedliwości wymaga przede wszystkim takiej silnej determinacji, by go unowocześniać. Kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, zostałem tylko 20% sal wyposażonych w komputery. Kiedy odchodziłem po 2 latach, wszystkie były sale, ponad 4000 informatyzowane. W większości sądów wojewódzkich zorganizowałem środki na możliwość przesłuchań na odległość i specjalny sprzęt informatyczny, więc nie mówię już o dziesiątkach projektów, które służyły unowocześnieniu, przyspieszeniu postępowań w polskich sądach i wszystko to niestety zostało odłożone przez moich następców. Bardzo mnie to martwi, bo nie ma zdrowego państwa bez zdrowego, sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości.
Boi się pan Róży Tun?
A czy pan premier Donald Tusk boi się spotkać ze mną? Zaproponowałem panu premierowi Donaldowi Tuskowi bardzo prostą propozycję. Albo prokuratura zaprzestanie działań o charakterze politycznym w kampanii, ja się spotkam wtedy z skazaną przez niego osobą, również liderem listy, jestem wtedy gotów takie spotkanie odbyć, a jeżeli prokuratura nadal ma tego rodzaju działania szykanujące, szargające polityków opozycji, w tym mnie, podejmować, to jestem gotów spotkać się z Donaldem Tuskiem, wyznaczonym przez niego miejscu i godzinie i dniu i przedstawić swoje racje, argumenty, wysłuchać też jego argumentów, by rozstrzygnąć, czy prokuratura w Polsce dzisiaj jest wykorzystywana jak z naszych czasów do walki z korupcją i przestępczością, czy przeciwnie, do walki z opozycją.